Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, umowa handlowa między USA i Chinami, to jest temat tego felietonu. Powiedzmy sobie, że dużo hałasu o nic. Ta umowa handlowa to jest nic w porównaniu z tym, nad czym pracują obydwie strony. No, od paru lat w sprawie inwestycyjne. No ale zawsze lepiej to niż nic. W Polsce oczywiście już wczoraj wieczorem przeczytałem o tym, że Chiny otwierają się na amerykański rynek. Oczywiście tam jakimś niezależnej było, niezależna powoływała się na coś innego, z kolei chyba na Telewizję Republika. Telewizja Republika z kolei powoływała się na Światopogląd. Jest taki portal, no dużo znanych osób, niewiele z tego wynika, dużo znanych osób. Jest artykuł oczywiście z powołaniem się na BBC, zamiast powoływać się na źródła. A ja oczywiście olałem, mówiąc brzydko, ten cały światopogląd z tymi bardzo znanymi osobami polskimi i poszedłem do Dziennika Ludowego. No i mam tutaj komplet wiedzy, rzeczy, których się nie mogłem dowiedzieć tam, dowiem się tutaj. Naprawdę, nie można było się dowiedzieć tego, że to jest 10-punktowa... Nie, to akurat, że jest 10-punktowa, tak. To można się z tego polskiego dowiedzieć, ale nic oprócz tego. Natomiast ja wszedłem w Dziennik Ludowy i mam, proszę Państwa, przedruk z Global Timesa, który w sposób graficzny pokazał te 10 punktów porozumienia między Chinami i USA. To jest, jak powiedziałem, Dziennik Ludowy Global Times z 13 maja. Tytuł: umowa handlowa umacnia więzi między USA i Stanami Zjednoczonymi, między USA i Chinami. No i teraz te 10 punktów. Banki. USA będą, znaczy pozwalają na wprowadzenie na swój obszar chińskich banków na tych samych zasadach, na których działają inne zachodnie, inne obce banki. Dokładnie tak to sformułowano. To jest banking. Teraz settlement licenses. Chiny pozwolą na wprowadzenie na swój teren dwóch kwalifikowanych US financial institution. No. Szczegółów oczywiście nie podano, bo powiedzmy sobie, tam jest miejsce na to. Kolejne, trzeci, credit rating services. Chiny pozwolą na zaistnienie na chińskim rynku obcych foreign owned, więc nie amerykańskie, foreign owned, czyli międzynarodowych zapewne instytucji finansowych, które będą prowadziły ratingi kredytowe, prowadzących ratingi kredytowe. A biotechnologia, czwarty. Chiny będą ewoluowały w kierunku produktów biotechnologicznych Stanów Zjednoczonych. No tak, tutaj piszę, że oczywiście to wszystko musi być transparentne, że te produkty będą musiały podlegać testom bezpieczeństwa, więc mam nadzieję, że nie wejdą, ale ten aspekt również jest podpisany. Ta umowa w tej materii również. Business Investment Summit. Teraz Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone wyślą delegację na forum chińskiego Belt and Road, które odbędzie się w sobotę i w niedzielę. To będzie odczytane przez Chiny jako partycypacja delegacji USA w tym spotkaniu. Kolejne, cooked poultry, czyli gotowane drób, też bardzo ważna sprawa. A Stany Zjednoczone zaczną. Stany Zjednoczone to jest tak jakby, ja myślę, że to ten cały zbiór to nie jest agreement, tylko to jest MUI, czyli Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding. Bo w tym przypadku cooked poultry Stany Zjednoczone zaczną formułować prawa, na bazie których będzie możliwy import właśnie gotowanych kurczaków z Chin. Cross-border clearing. Sprawy clearingowe, clearingowe, bankowe, więc nie będę tłumaczył, co to jest clearing, albo państwo wiecie, albo nie. Chiński Bank Centralny i US Commodity Future Trading Commission będą pracowały w kierunku porozumienia mówiącego o rozliczeniach clearingowych między państwami. Przepraszam. A więc znowu nie żadne porozumienie, tylko jak powiedziałem, memorandum of understanding. Beef. No, to jest przecież podstawowa sprawa dla Amerykanów. Chiny pozwolą na import US beef nie później niż do 16 czerwca. Kolejne. Electronic Payment Services. Płatności, tu w tym wypadku chodzi o płatności elektroniczne, karty kredytowe. Chiny podejmą kroki, aby zezwolić na obecność na rynku amerykańskich Electronic Payment Services. No. I ostatnie, Natural Gas, Chiny mogą negocjować różne typy kontraktów, including, czyli zawierających również długoterminowy import naturalnego gazu. No, czyli to jest to wszystko tak naprawdę jest podana jedna data, gdzie Amerykanie mogą wołowinę przysyłać. Natomiast już, znaczy ja uważam, że to nie jest równoważne, bo to zdaje się nie miało być równoważne w założeniu. To nie jest równoważne w tym sensie, że nie jest ten układ równoprawny. Nie, też źle powiedziane. On inaczej układa, rozkładając akcenty. W tym całym bałaganie, który się nazywa te 10 porozumień, a przede wszystkim moim zdaniem chodziło o to, żeby się zmieścić w 100 dniach. To od tego trzeba zacząć. To 100 dni zakładało porozumienie. O 100 dniach była mowa w rozmowach między Xi i amerykański prezydent. Że w ciągu tych 100 dni ma się coś zdarzyć między chińskimi i amerykańskimi stronami, między obydwoma stronami, albowiem w przeciwnym wypadku pan prezydent Stanów Zjednoczonych się zdenerwuje. No więc ja myślę, że ten niby agreement jest tak naprawdę naznaczony tym piętnem. Druga sprawa, o czym tu się nie mówi, podstawowym problemem jest deficyt handlowy amerykański. I tu w tym artykule, poniżej tych wyszczególnień, jest mowa o tym, że nadwyżka handlowa Chin z USA osiągnęła w pierwszych czterech miesiącach, tylko w pierwszych czterech miesiącach tego roku, 489 miliardów juanów, czyli 70 miliardów US dollars, co wskazuje, po co podają najnowsze dane. No i w związku z tym Stany Zjednoczone chciały zmniejszyć tą nadwyżkę. Proszę nie zapomnieć o tym, że mowa jest tylko o czterech miesiącach tego roku. A no właśnie. Więc a oczywiście deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych z Chinami, nie wiem ile wynosi, ale pewnie jest gigantyczny. No więc to jest podstawowy powód tego, że ta umowa jakby nie jest równo te szalki, interesy jednej strony i drugiej strony nie są równomiernie ustawione, bo proszę zwrócić uwagę, jedyna data, która tutaj pada, to ta dotycząca eksportu amerykańskiej wołowiny do Chin. To jedyna rzecz. Natomiast cała reszta to są mniej lub bardziej interesujące rzeczy. Oczywiście można powiedzieć, że to czym się zachwycają ci wszyscy w Polsce dupokryci, a to jest ten niby naturalny gaz, który będzie można sprzedać. Po pierwsze, tutaj wyraźnie pisze, może negocjować wszystkie typy kontraktów, włącznie z długoterminowym importem gazu. Może negocjować. Może. Rozumiecie Państwo? No. Dobra. Także tutaj wszystko może być. Może. Słowem, ja bym się do tego nie bardzo przywiązywał. Zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie, bo to efekty tego, no właśnie, na przykład gaz. Od 25 kwietnia US Department, Energy Department wydał pozwolenie na eksport gazu dziennego do krajów spoza FTA. Wyraźnie mowa. 19,2 miliarda metrów sześciennych na eksport gazu ziemnego do krajów spoza FTA. FTA, coś mi tu nie gra. Znaczy jestem, nie wiem, czy Polska należy do tego, czy nie należy, obojętne tego obszaru. W każdym razie ja myślę, że ten eksport gazu z Ameryki, tego gazu płynnego oczywiście, z Ameryki wiąże się właśnie z tym 25 kwietnia. I koniecznie z tym pozwoleniem, ale wtedy zostało wydane chyba szersze pozwolenie. No więc z Chiny na pewno znajdują się w tych krajach poza FTA. No i one ewentualnie będą mogły partycypować, jeśli się zmieszczą, jeśli się uda. A w tych 19,2 miliarda sześciennych stóp sześciennych. Proszę Państwa, wyraźnie tutaj mówi jeden z ekspertów, pan Chen, ekspert chińskiego Instytutu Współczesnych Stosunków Międzynarodowych, powiedział, że porozumienie doprowadzi do zmniejszenia deficytu handlowego USA z Chinami. O, koniec końców. Oczywiście Chiny nie dążą specjalnie do nadwyżki handlowej, natomiast no, tak to wygląda, że Z Stanów Zjednoczonych można importować wołowinę, ale nie można importować zaawansowanych technologii. No i koniec, no już sprawa się rypie. No. Przykład wołowiny. Tutaj w tym artykule jest. Chiński kontynent jest jedynym na świecie, jest drugim co do wielkości importerem wołowiny i cielęciny. Przywóz do Chin wzrósł w zeszłym roku tych asortymentów o 22,5%. No. Więc jest oczywiście popyt na tą wołowinę. Natomiast jeśli ktoś chce mnie przekonać o tym, że Chińczycy nie mieliby ochoty importować zaawansowanych technologii ze Stanów Zjednoczonych, to oczywiście mnie nie przekona, bo chcieliby, tylko że na to nie ma pozwolenia. I koniec, kropka. No. Z kolei dostawcy tych usług płatniczych, o których mówiłem, ze Stanów Zjednoczonych, którzy będą mogli wejść na rynek chiński, to jest oczywiście wyzwanie. I tutaj wyraźnie piszą o tym, że to jest wyzwanie dla chińskich firm, dla chińskich krajowych firm zajmujących się płatnościami komórkowymi na telefony komórkowe, no bo będą musiały się bardziej sprężyć. Jak Państwo wiecie, Amerykanie, Chińczycy mają na punkcie Amerykanów kota, znaczy część, niewielka mam nadzieję, ale jednak część Chińczyków ma i jakby jest to fakt niezaprzeczalny, to jest fakt i z tym się trzeba liczyć i być może część Chińczyków, tych zamożniejszych lub tych głupszych generalnie mówiąc, przeniesie się do tych amerykańskich. No niech im będzie, niech im Bozia do zdrowia. Jako rozum zapomniał późno. Z kolei inny pan powiedział, że w tym przypadku, właśnie w przypadku tych zaawansowanych amerykańskich firm finansowych, wejście tych zaawansowanych technologicznie firm finansowych amerykańskich, a może amerykańskich, jak amerykańskich, ale międzynarodowych, może ułatwić pogłębienie reformy systemu finansowego Chin. No, także to, znaczy ja w ogóle do tego nie przywiązuję żadnej wagi, oprócz tego, że jest to jakiś tam mały kroczek w kierunku stabilizacji, normalizacji stosunków chińsko-amerykańskich, ale to taki bez przesady. Bez przesady. Ale oczywiście, co tam? Ja, sinolodzy, to dopiero się zacznie. Albo inni specjaliści. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.